Dzień dobry, przy mikrofonie Marcin Giełzak
i Jakub Dymek, a to jest program Dwie Lewe Ręce. Dziś w formule lewy prosty, czyli tym cyklu naszych programów, w którym krótko i zwięźle, na tyle na ile potrafimy, omawiamy jedną sprawę domagającą się komentarza. Przenosimy się w krainę seksu, skandalu, tajemnic i niesprawiedliwości, czyli do Stanów Zjednoczonych. Dziś bowiem będziemy rozmawiać o sprawie Jeffreya Epsteina, notorycznego przestępcy seksualnego, przyjaciela amerykańskich elit i miliardera, który po ujęciu przez wymiar sprawiedliwości, oczekując na proces, zginął samobójczą, jak twierdzą niektórzy, śmiercią w niewyjaśnionych do końca okolicznościach, czym zresztą rzucił długi cień, nie tyle może on sam, co jego skomplikowana sprawa, na amerykańskie życie publiczne, w tym toczącą się także i teraz kampanię wyborczą. My zaś o sprawie Epsteina porozmawiamy, no właśnie Marcin, jak? Bo ja miałem pomysł, żeby zacząć dzisiejszy odcinek od dwóch pytań. Pierwsze, bez którego taki program nie mógłby się wydarzyć, to oczywiście, czy Jeffrey Epstein zabił się sam? No ale tu odpowiedź jest jasna, oczywiście, że z cudzą pomocą. Drugie natomiast, od którego wypadałoby zacząć, brzmi nieco inaczej. Dlaczego postanowiłeś zaproponować na dziś taki temat i jak naprawdę chcemy o nim pomówić?
Bywa, że zaskakuje sam siebie, bo przecież przez długi czas stroniliśmy od tego tematu i szczerze mówiąc nie zamierzałem go proponować ani podejmować, sądząc, że nie jest cechą tego podcastu gonienie za sensacją, a raczej szersze spojrzenie i badanie trendów, raczej niż po prostu przyglądanie się ludziom, wydarzeniom punktowo, nawet w formacie lewy prosty. No i kolejna sprawa, miałem takie wrażenie, że to wszystko, co się kojarzy z Jeffreyem Epsteinem, Ghislaine Maxwell i całym horrorem, który zafundowali, na początku wydawało się młodym kobietom, dzisiaj wiemy, że również dzieciom, zostało zredukowane, relegowane do rubryki towarzyskiej, że jest to po prostu skandal obyczajowy i nic więcej. I przyglądając się mediom, zarówno polskim, jak i zagranicznym, właśnie to najmocniej rzuciło mi się w oczy, że nikt nie zadaje tych najistotniejszych pytań, że nikt nie chce chociażby zadać sobie pytania, czy w tym wszystkim jest drugie dno. Być może tak było, że mieliśmy do czynienia z potworem i jego pomocnicom, którzy wszystko to, co zrobili, robili dla pieniędzy, dla wpływów, dlatego, że byli zdeprawowani i zepsuci. Nie jestem w stanie wykluczyć tej alternatywy. Ale uważam, że powinniśmy chociaż zadać pytanie, biorąc pod uwagę wszystkie poszlaki, którymi dysponujemy i mając w głowie wszystkie znaki zapytania, które pojawiły się po drodze, czy nie ma w tej sprawie czegoś więcej? Czegoś jeszcze bardziej odrażającego, czegoś jeszcze bardziej przerażającego i im więcej na ten temat myślę, tym bardziej dochodzę do wniosku, że Jeffrey Epstein nie był po prostu ekscentrycznym miliarderem albo milionerem, bo najnowsze ustalenia, które płyną z sądu, wskazywałyby raczej, że jego majątek wart był około 600 milionów dolarów. Ale że Jeffrey Epstein mógł być konstruktem amerykańskich bądź innych, chociażby izraelskich służb specjalnych i że być może potknęliśmy się zupełnie przez przypadek o naprawdę kolosalnych rozmiarów aferę, która skompromitowałaby nie tylko Epsteina, Ghislaine Maxwell i dwa tuziny celebrytów w dużej mierze już skompromitowanych, no bo jeżeli mówimy o aferze seksualnej, to zdziwiłbym się, gdyby nie padło nazwisko Donalda Trumpa, gdyby nie padło nazwisko Billa Clintona, gdyby nie padło nazwisko Michaela Jacksona, niektórych dużo bardziej mógł zszokować powiedzmy Stephen Hawking, który istotnie zdaje się nie pasować do tego grona, ale powiem tylko tyle, wpiszcie w wolnej chwili w wyszukiwarkę Stephen Hawking, San Bernardino. Może to być jakaś podpowiedź, że nie jest to tak zupełnie szokujące, że mógł on być na rajskiej wyspie Jeffreya Epsteina. Stąd, myśląc o tym odcinku, zadałem sobie jedno proste pytanie. Czy jesteśmy w stanie powiedzieć coś, o czym nasze media tutaj w Polsce nie mówią? Doszedłem do wniosku, że tak. A skoro tak, no to nie mamy prawa tego wszystkiego nie powiedzieć i nie spróbować zaoferować alternatywnego spojrzenia, w którym nie mamy do czynienia z aferą obyczajową, ale być może mamy do czynienia z wielką aferą polityczną.
Ku temu prowadziłoby nas wiele faktów wskazujących na to, że cały przestępczy proceder Jeffreya Epsteina i Ghislaine Maxwell nie miał na celu tylko podsuwania młodych kobiet wpływowym ludziom tego świata, ale także nagrywanie ich w sytuacjach intymnych z tymi ofiarami tychże, a później używanie tych materiałów do szantażu. Na czyje zlecenie? Jest dobre pytanie, ale to chociażby jedna z wielu hipotez i koncepcji, które się w tej aferze pojawiają, a to także dlatego, że ty powiedziałeś niejako mimochodem, jak gdyby to było takie oczywiste, że nazwiska Trumpa czy Clintona się muszą w takiej aferze pojawić, no ale z drugiej strony kampanijne brudy na polityków tego szczebla to naprawdę cenny towar, a to, że mogą odegrać swoją rolę, pokazały tak zwane dokumenty czy dossier Christophera Steele'a, tak? Również eks-oficera służb specjalnych, którego dokumenty dotyczące
czyste
rzekomych...
Czyste w sensie, że brudne.
Dokładnie, czyste w sensie, że brudne dokumenty dotyczące rzekomych afer z udziałem Donalda Trumpa przecież nieomal wykoleiły jego kampanię już w roku 20. Na ile więcej kampanii politycznych haków miałby ktoś, kto do owego archiwum Epsteina mógłby się dobrać? To jedna tylko z dróg rozumowania, która prowadzi ludzi do zadawania sobie pytań, kto za tym stał. Kto za tym stał, jak rozumiem, Marcin, jeszcze dzisiaj spróbujesz odpowiedzieć. Ja powiem, co dla mnie jest w tej sprawie ciekawe. Znaczy, ciekawe jest po pierwsze konflikt wiedzy wernakularnej, jak to się mówi, tu zakładam kapelusz kulturoznawcy, z wiedzą oficjalną, czy jak chcieliby inni teorii spiskowych z mainstreamem. Bo mamy w sprawie Jeffreya Epsteina i jego śmierci oczywisty konflikt narracji. Konflikt narracji, które mówią z jednej strony ustami dziennikarzy głównego nurtu, trochę jak w serialach kryminalnych. Nothing to see here. Proszę się przesunąć. Nie ma tu nic do oglądania. Proszę się rozejść. I wszystkich tych, którzy się z głównym nurtem jakoś nie utożsamiają i którzy chcieliby odnaleźć w tej sprawie drugie dno. Ale to nam mówi o czymś jeszcze. Znaczy mówi nam o tym, jaką rolę w społeczeństwie pełnią teorie spiskowe. Bo ja uważam, że teorie spiskowe są czkawką, którą mainstreamowi odbijają się słowa, które przełknął i których wypowiedzenie się nigdy nie zdecydował. Czy to jest pewien rodzaj echa, dzięki któremu do głównego nurtu wracają te rzeczy, które zostały z niego wyrzucone, zbanowane i wyegzorcyzmowane. To właśnie teorie spiskowe na temat najróżniejszych szpiegowskich intryg, wielopoziomowych spisków i tajnych planów, zmowy, oszustwa i korupcji są pewnego rodzaju reality check, przepraszam za kolejny amerykanizm tutaj, który społeczeństwo próbuje owym mediom zrobić, prawda? I przypomnieć im, że no, jednak są pewne oburzające sprawy, gdzie czasami nadmiar przypadków wydaje się aż kłuć w oczy, a zbieżności i zdarzeń i okoliczności są aż nadto korzystne, by mogły wydarzyć się samym zrządzeniem losu. Nic dziwnego, że i tak traktowana jest śmierć Jeffreya Epsteina.
To prawda i musiały paść te dwa magiczne słowa. Teoria spiskowa, słowa, które bardzo często kończą dyskusję. I nie dziwi mnie to, gdybym sam był oficerem służb albo człowiekiem zaangażowanym w tego typu działalność, również w pocie czoła pracowałbym na to, żeby słowa teoria spiskowa mogły wyrzucać każdego człowieka z dobrego towarzystwa. Tymczasem spiski mają miejsce. Obok teorii spiskowej jest po prostu praktyka spiskowa od najniższego, najbardziej banalnego poziomu zmowy cenowej po najwyższy poziom tego, co robią państwa. No i dość zacytować słowa niegdysiejszego szefa amerykańskiego kontrwywiadu Jamesa Jesusa Angletona. Miał po części latynoskie pochodzenie, stąd to drugie imię Jesus, które dla Amerykanów było dość niecodzienne i pewnie jest do dzisiaj. Otóż Angleton powiedział, że służby nie mogą znajdować się w pełni pod kontrolą demokratyczną, czy to demokratycznie wybranego rządu, czy to mediów, ponieważ wtedy nie byłyby tajnymi służbami, byłyby jawnymi służbami i nie mogłyby wykonywać swojej pracy. Wiemy też, że hipoteza, którą wielu stawia w odniesieniu do Jeffreya Epsteina, To znaczy, że był on konstruktem służb. Był człowiekiem, który po prostu odgrywał miliardera, playboya, geniusza, filantropa, a odgrywał tą rolę po to, aby przyciągać bogatych, wpływowych, wybitnych, bo mamy tu na myśli nie tylko polityków, nie tylko celebrytów, ale wybitnych uczonych. To wątek, który ciągle się powtarza. Miał ich przyciągać do siebie imprezami, alkoholem, używkami, młodymi kobietami i jak się okazuje również dziećmi, po to, ta teza by głosiła, aby zbierać na nich kompromaty, aby móc ich szantażować, czasami po to, aby mieć do nich dostęp, aby budować z nimi relacje. Otóż tego typu rzeczy działy się od czasów niepamiętnych, ale żeby wymienić tylko najbardziej oczywiste przypadki. Były dyrektor FBI William C. Sullivan zeznał przed kongresem, iż służby Stanów Zjednoczonych korzystały dokładnie z tego rodzaju metod i że obywatele amerykańscy padali ofiarami tego typu metod, a więc nie zgadujemy, nie zmyślamy. To jest coś, o czym dyrektor FBI mówił, że jak najbardziej miało miejsce. As, największy as, być może w historii izraelskiego wywiadu, Eli Cohen, odgrywał przecież rolę, był konstruktem, odgrywał rolę arabskiego playboya urodzonego w Argentynie, Camila Tabeta, jako ów konstrukt zdobył zaufanie całej syryjskiej elity władzy i elity biznesowej, siedział na jednej kanapie z Hafezem al-Assadem i absolutnie wszyscy z księgi Who's Who, jeżeli chodziło o syryjskie elity, znali go doskonale i mówili, gdzieżby tam on był szpiegiem. To jest ten imprezowicz, którego wszyscy uwielbiają, a właśnie przez jego imprezy nieźle zakrapiane i z udziałem pięknych kobiet wkupił się on w łaski tamtejszego establishmentu. Mieliśmy przecież cały szereg wielkich afer, w które zaangażowani byli dyplomaci, no chociażby ambasador brytyjski w Moskwie Jeffrey Harrison, któremu podstawiono piękną pokojówkę, następnie próbowano go szantażować filmami i zdjęciami, które w ten sposób wywiad sowiecki sprokurował. A żeby nie trzymać się w latach 60., 70., 80., to dość powiedzieć, że w ostatnich latach brytyjski wywiad MI5 uzbrajał nie swoich dyplomatów, nie swoich żołnierzy, swoich biznesmenów, ludzi związanych z branżą bankową i szerzej finansową, którzy wybierali się do Chin. W 14-stronicowy okulnik, w którym tłumaczono im, jak nie wpaść w pułapkę podstawionej kobiety, czy jak nie imprezować nazbyt mocno, tak żeby później nie stać się ofiarą chińskiego wywiadu. A zatem ustalmy jeden fakt. Spiski, gry służb, to wszystko naprawdę ma miejsce. I teraz druga rzecz. Czy wolno nam domniemywać, że z czymś podobnym mieliśmy do czynienia w odniesieniu do działalności Jeffreya Epsteina i Ghislaine Maxwell? Rzecz pierwsza. Okoliczności śmierci Epsteina. To, co już stało się żartem, memem. To znaczy, mamy tutaj człowieka, który był być może najlepiej strzeżonym więźniem Ameryki, któremu udaje się rzekomo popełnić samobójstwo w więziennej celi. Oczywiście ginie nagranie, które mogłoby wykazać, że osoby trzecie brały w tym udział. Dokonana autopsja wskazuje na to, że obrażenia raczej nie mogły być efektem ran zadanych samemu sobie. Kolejna sprawa, przecież Epstein już raz wpadł na tle czynów pedofilskich w roku 2008. Mamy do czynienia z niezwykłą łaskawością prokuratury, która człowieka, wobec którego są absolutnie twarde dowody, z którym nie trzeba się dogadywać, którego mają na widelcu, ofiaruje mu układ, w gruncie rzeczy puszcza go wolno. Kolejna sprawa. Bardzo ciężko jest zostać miliarderem, nie zostawiając po sobie żadnego śladu w papierach. Zapach pieniędzy, jak zapach krwi, niesie naprawdę daleko. Tymczasem niezwykle trudne znaleźć człowieka, który robił interesy z Epsteinem. Niezwykle trudne znaleźć człowieka, który pracował w regulowanej instytucji inwestycyjnej, z którą Epstein miałby cokolwiek wspólnego. Właściwie nikt nie jest w stanie powiedzieć, skąd on wziął swoje pieniądze. Wiemy tylko, że bardzo wielu, od Uniwersytetu Harvarda po najróżniejszego rodzaju uczonych, startupy i tak dalej, bardzo chętnie od niego te pieniądze brali. Kolejna sprawa, kiedy ujawniono jego majątek, który pozostawił po sobie, okazuje się, że to nie był majątek, który uzasadniałby aż tak luksusowy tryb życia. Zwyczaj ludzie, którzy mają jakieś 500-600 milionów, nie mają prywatnych wysp, nie mają nastu mieszkań i tak dalej. To jest majątek raczej multimiliardera. No i ostatnia sprawa, co znaleziono w jego mieszkaniu, poza niebotycznymi ilościami gotówki, diamentami i tak dalej. Fałszywe dokumenty, na fałszywe nazwiska. To wszystko wygląda naprawdę niezwykle dziwnie, a jednocześnie zauważam, że właściwie nikt nie zadaje tych kluczowych pytań. Dlaczego Epstein robił to, co robił? Kto mógł na tym skorzystać i kto miałby dość władzy, żeby przez długi czas zapewnić mu bezkarność i żeby kryć jego zbrodnie? No i według mnie same nasuwają się tutaj tropy wywiadowcze, amerykański wywiad na pewno, ale jeżeli Epstein cały czas otaczał się, tak jak mówiłem, oprócz celebrytów, oprócz polityków, również uczonymi, i miał znakomite wejścia na Harvard, do MIT, etc., no to pytanie brzmi, czy Amerykanie potrzebowaliby wykradać swoje własne tajemnice, swój własny know-how. Tu wchodzi tryb izraelski, bo Izrael znany był z tego rodzaju działań i ten tryb jest jakby, ta hipoteza jest jakby podwójnie bardziej prawdopodobna, jeśli rozważymy, że jego partnerką życiową i partnerką w zbrodni, która między innymi przyprowadzała jemu i jego przyjaciołom owe młode kobiety i owe dzieci, które następnie wykorzystywali seksualnie, była Ghislaine Maxwell, córka Roberta Maxwella, człowieka związanego, wszystko na to wskazuje, z Mossadem. Jeśli tylko wpiszecie Robert Maxwell w Google, gwarantuję, że przeczytacie niesamowite historie. Również w Polsce prowadził działalność szpiegowską. Kiedy Robert Maxwell umarł w niezwykle tajemniczych okolicznościach, spekuluje się, że zaczął po prostu po tym, jak wpadł w kłopoty finansowe, żądać pieniędzy od izraelskiego wywiadu i Mossad stwierdził, że stał się bardziej obciążeniem niż aktywem. Otóż kiedy Maxwell umarł, został pochowany na Wzgórzu Oliwnym, a w jego pogrzebie wziął udział nie tylko prezydent Izraela, nie tylko premier, ale sześciu przywódców, dyrektorów Mossadu, a premier Itzhak Shamir powiedział, Robert Maxwell pomógł bezpieczeństwu Izraela dużo bardziej, niż jestem w stanie to teraz opisać i niż mógłbym teraz przyznać.
Dziękuję ci za tak piękne podprowadzenie, bo to jest najlepsza ilustracja tezy, którą chciałem w drugiej części naszej rozmowy pokazać. Otóż gdy mówimy o konflikcie wiedzy wernakularnej z wiedzą posiadającą placet oficjalności, to mówimy właśnie o takich sytuacjach jak śmierć Roberta Maxwella. Gdy otworzysz łamy pisma New Yorker i sięgniesz po tekst o tajemniczej śmierci Jeffrey Epsteina, zaczyna się on dokładnie od anegdoty o Maxwellu seniorze, ojcu Ghislaine i okolicznościach jego śmierci. Oto jego trup zostaje wyłowiony z wód Atlantyku przez rybaka po tym, jak kilka dni nie dawał po sobie znaku życia i nikt nie wiedział, dlaczego mógłby ów zamożny człowiek zginąć i w jakich okolicznościach wypadł z własnej łodzi. Autor tegoż tekstu szybko dochodzi do konkluzji, że należy zastosować brzytwę Okhama i powiedzieć, że najbardziej prawdopodobne jest wyjaśnienie najprostsze. Maxwell wiedział, że jego fortuna zbudowana jest na kruszających fundamentach, że wkrótce zostanie nie tylko bankrutem, ale i człowiekiem przede wszystkim śmiesznym, który nabrał wielu na fałszywe inwestycje, a sam być może w związku z tym, że nielegalnie próbował uchronić się przed bankructwem, dokonując skupu własnych akcji za pieniądze wyprowadzone ze spółki, czyli że uczynił z niej swego rodzaju piramidę finansową, zostanie ukarany więzieniem, popełnił decyzję najbardziej logiczną ze wszystkich możliwych. Po prostu odebrał sobie życie, mając nadzieję, że jego ciała nikt więcej nie odnajdzie, a wykorzystał do tego niewinną wycieczkę łódką rybacką u wybrzeży Portugalii, o ile się nie mylę. No i na to wchodzi, znaczy tak sytuację tę każe nam widzieć New Yorker. Nie ma w tym nic nadzwyczajnego, a to ludzie o złych intencjach lub o zbyt bujnej wyobraźni w tak w gruncie rzeczy prostolinijnej historii o bankrucie, który by uniknąć wstydu, więzienia i wiecznej banicji postanawia odebrać sobie życie, doszukują się, każą doszukiwać się nam drugiego dna, a już z pewnością ręki służb, tym bardziej izraelskich, bo jakichby innych. To jest dobra ilustracja tegoż konfliktu. Dlaczego jednak mówię, że teorie spiskowe mimo wszystko próbują nam uchylić jakiś wymiar rzeczywistości albo zwrócić uwagę na realnie istniejące problemy, choć językiem, który te problemy czasami spłaszcza, wulgaryzuje albo doprowadza do absurdu. Pamiętasz ping-pong Comet Pizza w Waszyngtonie? Niewinny lokal, do którego próbuje wedrzeć się mężczyzna z bronią automatyczną, ostrzeliwuje go, na szczęście, o ile się nie mylę, nikogo nie raniąc, przekonany, że właśnie w tym oto waszyngtońskim lokalu działa tajny polityczno-biznesowy krąg pedofili, wykorzystywaczy dzieci i przestępców, w którego prominentnymi członkami są John Podesta, czyli były szef sztabu Hillary Clinton, jak i sama Hillary Clinton oraz najwyższe kręgi partii demokratycznej, pochłoniętej do cna z jednej strony demoniczną, satanistyczną ideologią, a z drugiej strony moralną zgnilizną, która każe im wykorzystywać dzieci. Zamachowiec na ping-pong Comet Pizza bynajmniej nie odkrył w piwnicy owego lokalu tajnego kręgu porywaczy dzieci, bo i lokal ów, jak się później okazało, piwnicy wcale nie miał, a tajny kod na treści pornograficzne z udziałem dzieci okazał się jednak tylko tajnym kodem na zamawianie prawdziwej pizzy, a nie nielegalnych fotografii, to jednocześnie w jakimś sensie był on wyrazicielem pewnej społecznej emocji, która mówi, że w rzeczy samej jednak jest jakiś elitarny krąg gwałcicieli dzieci, że jest zmowa elit, że są ludzie, którzy cieszą się specjalnym traktowaniem i w rzeczy samej zahacza o ów krąg klan Clintonów, tylko że prawdziwym obliczem tegoż kręgu no nie jest przypadkowa pizzeria w Waszyngtonie, lecz właśnie kryminalny proceder Jeffrey'a
Epsteina. Raczej
Epsteina
willa na Wyspach Dziewiczych.
Tak, i Ghislaine Maxwell. Więc To jest rzeczywiście rodzaj pewnego narzędzia do dekodowania rzeczywistości, ale nie chciałbym zarazem, żebyśmy też wyszli z tej rozmowy przekonani, że każda teoria spiskowa jest prawdziwa, a język teorii spiskowych z kolei jest uniwersalnym kluczem do odkrywania prawdy o rzeczywistości. Bo co do tego, że wokół Jeffrey'a Epsteina istniała zmowa milczenia, to raczej nie mam wątpliwości. No cóż, nawet ten nieszczęsny książę Andrew, tak nieudolnie broniący się na antenie BBC i wielu innych anten, mógł być już sygnalistą w roku 2000, gdy nie wiedzieć czemu razem z Ghislaine Maxwell i Jeffrey'em Epsteinem obchodzili 16 urodziny obcej dziewczyny w prywatnym, wynajętym w tym celu mieszkaniu czy też willi w Londynie. Jeżeli to u ludzi nie zapala czerwonych lampek, to znaczy, że naprawdę mamy do czynienia ze zmową milczenia, bo przeciwny scenariusz kazałby założyć, że z bezbrzeżną głupotą, a nie złą wolą. I że ci ludzie
no,
tak naprawdę...
zeznań Maxwell wynikałoby, że książę Andrzej miał być uwiarygadniaczem, to znaczy ludzie mieli powiedzieć, jeżeli ten człowiek imprezuje i jada przy jednym stole z członkiem brytyjskiej rodziny królewskiej, to może faktycznie ciężko znaleźć w papierach, gdzie on tam handluje i niby co to z niego za finansista, no ale tu ma zdjęcie z papieżem, tu ma zdjęcie z księciem, no, wygląda jak człowiek, któremu można zaufać, że to krótko mówiąc byłaby operacja legendowania go jako człowieka wiarygodnego.
No właśnie, bo dlaczego mówię, że teorie spiskowe nie są uniwersalnym kluczem do zrozumienia rzeczywistości? Ano dlatego, że w gruncie rzeczy, to kiedyś powiedział mi profesor Napiórkowski, którego serdecznie z tego miejsca pozdrawiam, w gruncie rzeczy nieciekawe są same teorie spiskowe, bo one w gruncie rzeczy zawsze sprowadzają się do jakiegoś klucza tych samych kilku elementów, wiesz, trochę jak w strukturze baśni, które można podmieniać, ale pełnią tę samą funkcję w opowieści, tak? Jest jakaś tajna klika, ona coś robi, nic nie jest takie, jak się wydaje, nic nie dzieje się przypadkiem nic nie jest takie, jakie z pozoru się wydawać by mogło. Teoria spiskowa ma kilka niezmiennych elementów. Ona sama w sobie dla badaczy przestaje być w pewnym momencie ciekawa. Ciekawsze jest raczej coś innego. To, o jakiej wizji świata tak naprawdę opowiada ta teoria spiskowa, czy jaki zestaw przedzałożeń czy hipotez o świecie musisz przyjąć, żeby uznać, że ta teoria jest prawdziwa. I teraz, teoria o tym na przykład, że Ziemią rządzą z ukrycia Atlanci, wymaga przyjęcia bardzo wielu założeń, które w gruncie rzeczy przegrywają, w moim przynajmniej osądzie, z osądem nauki. Prawda? No, Atlanta, znaczy w sensie nie miasto w Georgii, lecz wyspa Atlantyda nie istnieje. Nie wiemy, kim owi Atlantydzi lub Atlanci mieliby być. Nauka nie znalazła śladów po takiej wyspie, a nawet gdybyśmy ją znaleźli, to wiele procesów na świecie daje się wyjaśnić nieco prościej niż przez rządy reptilian, Atlantydów czy innej pozaziemskiej rasy. Tutaj liczba przedzałożeń, które trzeba przyjąć, jest bardzo duża, zawiła, skomplikowana. Natomiast Jeffrey McStinney jest nieco
inaczej. Inaczej jest w przypadku plutokratów.
No właśnie, zapraszam.
Inaczej jest w przypadku plutokratów, no bo tutaj trzeba uwierzyć w rzecz bardzo prostą, że ludzie bardzo bogaci i bardzo wpływowi uważają, że powinni być osądzani zgodnie z inną miarą, aniżeli cała reszta ludzkości. Nie jest to twierdzenie moim zdaniem szczególnie ekstrawaganckie. I dalej należy założyć, że będą oni podejmować stosowne działania, żeby chronić siebie i swoich przed tym, żeby ponieść odpowiedzialność, w tym również działania po stronie narracyjnej, żeby skompromitować wszystko, co mogłoby zmierzać do tego, żeby odkryć ich deprawację i wreszcie, że mamy do czynienia z grami służb specjalnych i że elementem tego, co służby robią, jak już próbowałem dowodzić wcześniej, jest werbowanie ludzi, jest uzależnianie od siebie ludzi szantażami, jest budowa sieci kontaktów również w taki sposób, że przyciąga się ludzi seksem, pieniędzmi, prestiżem i tego typu podobnymi rzeczami. I mogę tu tylko jeszcze podrzucić jedną szybką historię. Podcaster, intelektualista, dawniej człowiek związany z branżą finansową, Eric Weinstein opowiadał o swoim spotkaniu z Jeffreyem Epsteinem i opowiadał to jako najdziwniejszym spotkaniu, które kiedykolwiek odbył w życiu. Chociażby zanim wszedł na spotkanie z Epsteinem, siedział na wprost rzeźby, która miała wmontowaną kamerę. I to tak nachalnie, że w sumie po kilkunastu sekundach siedzenia, jak tam połapał się, że ta kamera się tam znajduje, no ale nie wiedział, jak ma to skomentować. Ale jak już znalazł tą kamerę, to zabrano go na spotkanie do Epsteina, gdzie Epstein miał jeden z tych długich putinowskich stołów, takich nieskończenie długich stołów, który był wyłożony flagą Stanów Zjednoczonych jako obrusem. Po to, żeby Weinstein musiał przejmować się, czy nie wyleje kawy, albo nie ubrudzi jedzeniem flagi swojego kraju. Natomiast sam Epstein przyjął go z 20-letnią dziewczyną, siedzącą mu na kolanach z głębokim dekoltem, co również zapewne miało być sposobem na to, żeby odwrócić jego uwagę, żeby cały czas go rozpraszać. I co ciekawe, spotkali się w interesach, a Epsteina w ogóle nie interesowała rozmowa biznesowa. Każde pytanie dotyczące biznesu zamieniał w żart, uciekał od niego, także każde pytanie, które mogłoby zdradzić cokolwiek na jego temat praktycznego. Natomiast bez przerwy wypytywał Weinsteina na temat jego badań naukowych, w tym zadawał mu pytania na temat rzeczy, o których wiedziały może dwie, trzy osoby na Harvardzie, z którymi na ten temat rozmawiał. Wiedział o nim dziwnie i niepokojąco dużo, więc Eric Weinstein wyszedł z tego spotkania głęboko przekonany, że miał do czynienia z człowiekiem, który odgrywa rolę miliardera i odgrywa ją w sposób tak grubymi nićmi szyty, że miał wrażenie, że rozmawiał z czarnym charakterem z filmów o Bondzie i którego tak naprawdę interesują zupełnie inne rzeczy niż pieniądze. I później tej relacji nie kontynuował. Natomiast jeżeli mówisz o spiskach i teoriach spiskowych, to powiem tylko tyle. Rzućcie okiem, jeśli znajdziecie czas, na przykład na operację Trust, jak zaufanie po angielsku. Najbardziej spektakularną operację wywiadowczą Czeka i Feliksa Dzierżyńskiego, która de facto doprowadziła do przejęcia opozycyjnych środowisk białych antykomunistycznych Rosjan od środka. Wtedy również wszyscy mówili, że no nie można być aż takim paranoikiem, żeby wszędzie widzieć komunistów. Mówili to ludzie, którzy finansowali komunistów, pracowali dla nich i tak dalej, ponieważ nie dopuścili do siebie myśli, że mogliby być ofiarą tak wielkiej operacji. Spójrzcie na operację Paperclip, którą przeprowadzały amerykańskie służby. Spójrzcie na los aktorki Jane Seberg. Wszystko to, o czym mówię, jest dzisiaj jawne. Jest jawne między innymi dlatego, że amerykański kongres przygotował masowe przesłuchania i przygotował raport komisji pod przywództwem senatora Franka Churcha. I uważam, że afera Epsteina zasługuje na coś podobnego. Jeżeli się mylę, jeżeli mieliśmy tylko do czynienia ze zdeprawowanymi potworami, które wykorzystywały kobiety i wykorzystywały dzieci dla swojej przyjemności, no to przecież raport to wykaże. Jeżeli natomiast było tu coś więcej na rzeczy, to opinia publiczna ma prawo wiedzieć, co to było i kto za tym stał.
Być może to się nie wydarzy dlatego, że obydwie strony sporu politycznego widzą korzyść z igrania tą sprawą, ale nie widzą korzyści w jej wyjaśnieniu, ponieważ jej wyjaśnienie mogłoby doprowadzić do niepożądanej kaskady konsekwencji po obydwu stronach. To jest to ryzyko. Ja zaś zakończę właśnie symetrycznie, bijąc w obie strony i ich hipokryzję. Hipokryzja nie jest symetryczna, hipokryzja jest różna po każdej ze stron. Zacznę najpierw od lewicy, która w moim przekonaniu tak bardzo zżyła się z establishmentem w każdym jego wcieleniu, że ostatecznie sprawy tak oczywiste jak sprawa Epsteina nie wykorzystuje do okładania miliarderów, elit i skorumpowania polityki oraz wymiaru sprawiedliwości przez superbogaczy. W jakimś sensie...
I w ogóle tak, instytucji, nie? Czy Harvard też został skorumpowany przez Epsteina?
Tak, i w jakimś sensie to jest arcyciekawe, że lewica, która stała się w wielu wymiarach na świecie tak naprawdę partią elity epistemicznej, jest tak uczulona na hasło teorie spiskowe, że siłą rzeczy przyklei się do establishmentowego, ale czasami też po prostu fałszywego myślenia czy fałszywej dogmy, byleby tylko nie powiedzieć czegoś, co mogłoby iść wbrew opinii elit. Czasami nawet idąc na przykład na rękę Chińskiej Partii Komunistycznej, wybielając ją z odpowiedzialności za pandemię COVID, byleby nie powiedzieć czegoś, co wówczas elity uznawały za niepotrzebnie alarmistyczne. To jest problem jednej ze stron. Dziękuję. No nie chciałem rozwijać całej historii tego nieszczęsnego tweeta i całego tego wątku, ale tak, chodziło o to oczywiście, żeby nie przerzucać odpowiedzialności na Chińską Republikę Ludową, by nie zostać uznanym za rasistę. Ergo wybielano wizerunek Chińskiej Partii Komunistycznej i jej odpowiedzialność za rozprzestrzenienie się pandemii COVID-19, która wedle mojej najlepszej wiedzy spiskiem jednak nie była. Dodajmy z tego miejsca. Z drugiej, i to jest hipokryzja lewicy. Z drugiej jednak strony jest też hipokryzja prawicy, która szczególnie w tym swoim amerykańskim, choć nie tylko wydaniu, ma szczególną obsesję vigilantyzmu, czyli łapania przestępców na własną rękę i szukania pedofilów, gwałcicieli dzieci i wszelkiej maści naruszycieli w kręgu liberalnych elit, bo prawica tam ich chce bardzo gorąco złapać za rękę, posuwając się czasami zresztą do tworzenia całych reality shows wokół tego, a jednocześnie ślepa jest na dużo bardziej oczywisty, jawny i funkcjonujący pod jej nosem spisek mający na celu ukrywanie przestępców seksualnych, jakiemu na imię zorganizowana religia. I nie wiedzieć czemu ci w amerykańscy samozwańczy szeryfowie, którzy chcą latać po całym świecie i rozbijać najróżniejsze pedofilskie kliki i siatki, bardzo nie mają ochoty zacząć od swoich kościołów, parafii czy kółek różańcowych, gdzie również ci sprawcy zbrodni na dzieciach mogliby się całkiem sprawnie ukrywać, jak już wielokrotnie historia dowiodła. I ja mam poczucie, że prawica bardzo ten temat w Stanach Zjednoczonych instrumentalizuje, czego...
Jest rozradowana, jak znajdzie potwora, który nie nosi sutanny.
Tak, ale czego też dowodzi ich obojętność na znajomość Trumpa z Epsteinem i jednocześnie wściekłe przywiązanie do tego, że na pewno fundamentalnie istotna była znajomość Clintona z Epsteinem, natomiast nie dopuszczają, znaczy cały ten konstrukt liberalnych, zdeprawowanych elit musiałby się rypnąć, gdyby okazało się, że i znajomość Clintona, i znajomość Trumpa z Epsteinem miały identyczny wymiar. Jaki by on nie był, o tym nie przesądzam, ale chodzi o to, że jeden i drugi byli w orbicie Epsteina z tych samych powodów.
Nie brakuje zdjęć z jednym i z drugim na różnego rodzaju przyjęciach z Epsteinem i z jednym i z drugim, znaczy zarówno z Billem Clintonem, jak i z Donaldem Trumpem, był on na ty.
Tak, i ja uważam, że jeżeli już zarzucam hipokryzję obydwu stronom, to lewicy, to przywiązanie do elit i lęk, wiesz, też lęk, że boją się w kontekście sprawy Epsteina zarzutów o teorie spiskowe, o antysemityzm, o wichrzycielstwo, o wiele rzeczy i dlatego nie poruszają tych tematów. Natomiast prawicy mógłbym zarzucić instrumentalizowanie tej krzywdy, tej tragedii i tej zbrodni. Tylko w bardzo krótkoterminowym celu przyklejenia owych brudów do swoich politycznych przeciwników, natomiast przy jednoczesnym, kompletnym ignorowaniu tego, że Jeffrey Epstein, ale pewnie i wielu jemu podobnych, zaprzyjaźniali się z elitami amerykańskimi, naprawdę obojętni na polityczny klucz i szukali sobie postaci, które mogą ich zalegitymizować po jednej i drugiej stronie amerykańskiej politycznej barykady.
A jednocześnie, jeżeli prawdziwą byłaby najbardziej koszmarna hipoteza, to znaczy, że cały ten horror miał miejsce, że tak się wyrażę, na państwowej licencji, to znaczy, że takie lub inne służby, może amerykańskie, może izraelskie, może jeszcze inne, nie mamy pojęcia, ale zakładając, że to byłoby prawdą, że była to operacja służb, no to świat, w którym żyjemy, byłby jeszcze bardziej chory, niż mogliśmy zakładać w naszych najgorszych koszmarach i demokracje, w których żyjemy, byłyby jeszcze bardziej dysfunkcjonalne, niż mogłoby nam się wydawać. A skoro tak, no to tego typu sprawy musiałyby zostać wyjaśnione. I bez wielkiej nadziei, ale z dużym uporem, ja będę wśród tych, którzy będą się domagać, żeby niezależna komisja kiedyś się tej sprawie przyjrzała i żeby wszystko, co tam jest do wyciągnięcia na światło dzienne, zostało wyciągnięte na światło dzienne.
Pamiętaj, że dokumenty mają klauzulę tajności liczoną w dekadach, ale jednak kiedyś ten moment przychodzi, gdy pewne rzeczy odtajnić trzeba. To mówiłem ja, Jakub Dymek, za nami kolejny odcinek z serii Lewy Prosty. Dziękujemy za spędzone z nami 36 minut i przypominamy, że jeżeli chcecie pomóc nam rozwijać nie tylko ten cykl, ale także nasz newsletter, spotkania na żywo, nowe formaty tego programu i naszą obietnicę oraz zobowiązanie stworzenia nowego, ambitnego, niezależnego i zadającego trudne pytania medium na lewo od centrum, to zajrzyjcie na patronite.pl/DLR i wybierzcie jeden z progów wsparcia.
A ja nazywam się Marcin Giełzak i bardzo wam dziękuję za waszą życzliwą uwagę.